Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 5 grudnia. Tydzień temu do Sejmu trafił projekt ustawy mrożącej ceny energii na pierwszą połowę 2024 roku, liberalizującej przepisy wiatrakowe i przywracającej obowiązek sprzedaży prądu na towarowej giełdzie energii. Dziś wszystko wskazuje na to, że z ustawy zniknie wszystko poza regulacją cen. O tym, co znalazło się w projekcie, czy można było uniknąć afery wiatrakowej i co dalej z realizacją programu energetycznego nowej większości parlamentarnej, opowiada Robert Tomaszewski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zacznijmy może od krótkiego przeglądu tego, co właściwie znalazło się w projekcie ustawy o mrożeniu cen energii, ale też o wiatrakach i o obligu giełdowym, bo spekulowaliśmy o tym w zeszłotygodniowym podcaście, no i parę godzin później ten projekt ustawy rzeczywiście się ukazał i okazało się, że trochę się pomyliliśmy, więc przejdźmy sobie może przez główne założenia tego projektu. Robert, co jest w tym projekcie, jeśli chodzi o mrożenie cen energii elektrycznej, gazu i ciepła? Na jakie rozwiązania zdecydowała się ostatecznie Koalicja Obywatelska i Polska 2050?
Ustawa wpłynęła do Sejmu 28 listopada, no i tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, jej oczywiście głównym celem było zamrożenie cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na pierwszą połowę 2024 roku. Tutaj pojawiło się oczywiście więcej szczegółów dotyczących tych mechanizmów, które zostały wskazane przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest przeniesienie tych wszystkich rozwiązań, które obecnie obowiązują i zostały wdrożone przez rząd PiS-u na pierwszą połowę 2024 roku. Zrezygnowano z niewielkiego, bo około 14-procentowego podniesienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. To było w pierwotnym projekcie przygotowanym przez ekspertów Koalicji Obywatelskiej. Najprawdopodobniej poszedł przekaz z góry od samego Donalda Tuska, żeby tego rodzaju podwyżki nie było, bo też pamiętajmy, że w tym projekcie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość na kolejny rok te ceny są utrzymane na obecnym poziomie. No ale cała reszta została praktycznie przeniesiona na te kolejne 6 miesięcy. Po tych 6 miesiącach nowy rząd ma określić, co dalej. Więc to jest takie rozwiązanie mające przede wszystkim na celu poczekanie na to, co się będzie działo na rynkach energii. Tutaj głównym celem oczywiście było utrzymanie w ryzach kosztów tego mrożenia cen energii. Tutaj też pojawiła się pierwsza duża kontrowersja, która wybuchła już następnego dnia, 29 listopada, a mianowicie wskazanie Orlenu jako tego podmiotu, który miał i ma przede wszystkim w głównej mierze sfinansować koszt zamrożenia cen nośników energii na te kolejne 6 miesięcy w 2024 roku. On został oszacowany na 16,5 miliarda złotych, z czego no około 90%, 14,6 miliarda, ma pochodzić z tak zwanej gazowej składki, która ma zostać nałożona na firmy wydobywające gaz w Polsce i sprzedające go w roku 2022. Orlen już płaci tego rodzaju podatek, ale to jest podatek, który był uiszczany za rok 2023. W 2022 roku Płocka Grupa miała no tutaj rekordowe zyski właśnie w związku z tym, że przejęła PGNiG, który to wydobywa ten gaz po bardzo niskiej cenie krajowej, to jest około 4 miliardów metrów sześciennych, jakieś 20% naszego krajowego zużycia, no a sprzedawał go po bardzo wysokich cenach, bo jak pamiętamy, był to rok kryzysu energetycznego, kiedy ceny gazu ziemnego dochodziły do rekordowych poziomów. No i tutaj pojawiła się oczywiście pierwsza kontrowersja, bo te ceny akcji Orlenu zaczęły gwałtownie pikować w dół. O 10% mniej więcej w ciągu dnia te notowania się obniżyły. No i to wywołało pierwszą taką falę frustracji na przykład ze strony prywatnych inwestorów, którzy zaczęli zarzucać nowej ekipie i tutaj szczególnie przyszłemu ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu, że nie z takimi postulatami szliście do wyborów. Nowa większość sejmowa nie miała tworzyć prawa, które uderza w giełdę, uderza w inwestorów, obciąża dziwnymi podatkami spółki Skarbu Państwa. To była taka pierwsza konfuzja, która się pojawiła, ale to jest tak naprawdę nic wobec tego, co widzieliśmy w kolejnych dniach.
Zanim sobie przejdziemy do tych kontrowersji, które narosły wokół projektu, to może powiedzmy jeszcze, co właściwie po zamrożeniu cen pojawiło się w samym projekcie, dlatego że kwestia samych mechanizmów cen maksymalnych trochę w tej debacie zagasła, trochę w tej debacie zeszła na boczny tor, a rozmawiamy o czym? O wiatrakach. No więc może nakreślmy pokrótce, co rzeczywiście jest w projekcie liberalizującego ustawę wiatrakową i czy jeszcze jakieś regulacje korzystne dla branży OZE pojawiły się w tych rozwiązaniach Koalicji i Polski 2050?
Mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma bardzo mocno liberalizującymi postulatami w tym projekcie zawartymi, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe stawiane na lądzie. Pierwszy to jest zniesienie tak zwanej reguły 10H, która mimo liberalizacji przepisów przeprowadzonej w tym roku, ona cały czas obowiązuje w pewnych miejscach, wdrożenie czegoś, co się nazywa regułą akustyczną, czyli uzależnienia możliwości stawiania wiatraków od tego, ile hałasu emitują. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że im cichszy wiatrak, tym można go bliżej budynków zamieszkałych przez ludzi postawić. No i tutaj mieliśmy radykalną obniżkę tego limitu odległościowego. Obecne przepisy przewidują, że ta minimalna odległość to jest co najmniej 700 metrów. To w przypadku tych najnowocześniejszych, cichych turbin, ten limit miał spaść do około 300 metrów. Tutaj pojawiła się pierwsza taka bardzo duża zmiana, która zdecydowanie zwiększyłaby możliwości inwestycji w farmy wiatrowe w kraju. Druga dotyczyła możliwości włączenia inwestycji wiatrowych na listę inwestycji celu publicznego. Taki był zamysł ustawodawców, autorów tego projektu, żeby w przypadku, gdy w danej gminie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, tego rodzaju inwestycje mogły być prowadzone, żeby brak tego planu nie uniemożliwiał inwestorom budowy farm wiatrowych. Ten element tej ustawy, który wywołał największe takie wrzenie medialne i polityczne jednocześnie, ponieważ inwestycja celu publicznego posiada prerogatywę wywłaszczeniową, to znaczy jeżeli coś jest inwestycją celu publicznego, można dokonać wywłaszczenia po to, żeby tego rodzaju projekt mógł powstać. Tak jest to zapisane w prawie, natomiast projekt, który został przedstawiony przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę, nie dopuszcza takiej możliwości, ale przepisy zostały skonstruowane w ten sposób, że pojawiła się pewna wątpliwość prawna, czy oby na pewno z takiego przywileju nie będą mogli skorzystać inwestorzy. No i to oczywiście zostało wykorzystane politycznie najbardziej przez Prawo i Sprawiedliwość, które zarzuciło nowej większości sejmowej działań na rzecz lobby niemieckiego. No z punktu widzenia prawnego to jest niemożliwe, no bo pamiętajmy, że wywłaszczenie na cel publiczny jest możliwe tylko na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu. Nie mogłoby dojść do sytuacji, w której jakiś prywatny inwestor na przykład mógłby skorzystać z tej prerogatywy i na przykład wywłaszczyć jakieś domostwo, jakąś prywatną własność, by taką inwestycję wiatrową postawić. Z drugiej strony ustawa też nie dopuszcza drogi regulacyjnej, która umożliwiłaby powołanie się na ten cel publiczny przy lokowaniu danej inwestycji wiatrowej. Więc z punktu widzenia regulacyjnego jest to niemożliwe, natomiast ponieważ w ustawie nie sformułowano bezpośrednio stwierdzenia, że no to jest niemożliwe, żeby wywłaszczyć pod farmę wiatrową, no to pojawiły się domysły, że jednak taka możliwość będzie dostępna. No i stąd rozpoczęła się wielka afera, która trwa do dzisiaj.
Tak jak powiedziałeś, główny ciężar finansowy, jeśli chodzi o koszty mechanizmu cen maksymalnych prądu, ciepła, gazu, ma wziąć na siebie Orlen. Trzeba też powiedzieć i jakoś oddać tym projektodawcom, że jest taka branża, która znacznie skorzystałaby na wdrożeniu ustawy w takim kształcie, w jakim ona została złożona w Sejmie przez Koalicję i Polskę 2050, czyli branża OZE. Co zmienia się z perspektywy inwestorów w energię odnawialną, nie tylko w wiatraki, ale też w fotowoltaikę i wszystkich tych inwestorów, którzy już uruchomili swoje instalacje? Co oznaczałoby dla nich wejście tych przepisów w życie?
Przede wszystkim mamy do czynienia z nieprzedłużeniem kapów, czyli limitów cen energii dla elektrowni inframarginalnych. No mówiąc zupełnie po ludzku, nie będzie cen maksymalnych dla elektrowni OZE, bo te przepisy w największym stopniu uderzały w tego rodzaju projekty. nie zostało to przedłużone, więc tutaj możemy spodziewać się zdecydowanego wzrostu rentowności tego rodzaju projektów. Wreszcie, i to jest tak naprawdę trzeci filar tej ustawy obok mrożenia cen prądu, liberalizacji przepisów wiatrowych, mamy do czynienia z przywróceniem obliga giełdowego na TGE w wysokości 100%, czyli tutaj przypomnijmy tego obowiązku, by sprzedawać całość wyprodukowanej energii elektrycznej właśnie poprzez giełdę. No i tutaj w zamyśle ten projekt ma umożliwić zwiększenie tego wolumenu handlu energią na giełdzie. To zostanie wdrożone dopiero od 1 lipca 2024 roku. Tutaj też jest spore zaskoczenie, że nie wcześniej, bo jeżeli to mrożenie jest przedłużone na 6 miesięcy, no to my się spodziewaliśmy tego, że to obligo powinno być podwyższone wcześniej, po to, żeby w ciągu tych 6 miesięcy zaobserwować jakąś zmianę w cenach energii elektrycznej w hurcie. No ale zdecydowano się na to, żeby rynek miał trochę więcej czasu na przygotowanie się do powrotu obliga. To oczywiście będzie również premiowało farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, instalacje OZE, właśnie dzięki temu, że ta płynność na giełdzie będzie znacznie wyższa, no i znowu te ceny energii na TGE będą ważnym benchmarkiem, który rynek będzie traktować znacznie bardziej poważnie niż w chwili obecnej.
Projekt został złożony w Sejmie dokładnie tydzień temu, we wtorek, i od tamtej pory wiele się wydarzyło, bo politycy PiSu, ale nie tylko politycy PiSu, rozkręcili aferę, która bazuje głównie na przepisach liberalizujących ustawę wiatrakową, ale te zarzuty idą trochę dalej. Powiedz może w kilku zdaniach, jeżeli to możliwe, jakie są główne zastrzeżenia polityków PiS i innych aktorów, którzy wypowiadają się na temat tego projektu do tych zaproponowanych przepisów?
Przede wszystkim działanie na rzecz lobbystów. Tutaj te oskarżenia pojawiają się szczególnie mocno oczywiście po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Działanie na rzecz Siemens Energy, czyli niemieckiej spółki, która przeżywa obecnie trudności finansowe w związku z wadliwymi turbinami, które trafiły z jej fabryk na rynek, jako tutaj taki sygnał pokazujący, że no teraz będzie można wreszcie tego rodzaju turbiny z Niemiec kupować w większej liczbie i dzięki temu pomóc niemieckim koncernom. To jest oczywiście zestawiane z tym przepisem dotyczącym opodatkowania Orlenu, czyli nowa większość sejmowa opodatkowuje naszego państwowego czempiona, jednocześnie działa na rzecz prywatnych inwestorów, inwestorów zagranicznych, niemieckiego Siemensa, więc tutaj ta dychotomia ataku na polski kapitał i wspierania zagranicznych biznesów jest bardzo silnie obecna. To jest oczywiście dalej związane, o czym już sobie krótko powiedzieliśmy, z przepisami dotyczącymi wywłaszczenia i tutaj ta oś ataku jest najsilniejsza. Jest to oczywiście związane z tym, że najłatwiej wystraszyć odbiorców, Polaków, rolników właśnie tą perspektywą tego, że ktoś może postawić ten wiatrak bardzo blisko domu, albo wręcz wywłaszczyć dany grunt prywatny pod odbudowę tego rodzaju inwestycji. I tutaj widzimy tą bardzo zorganizowaną ofensywę medialno-propagandową ze strony PiSu, konferencje w każdym regionie i też to jest bardzo dostrzegalne to pobudzanie tej niechęci w stosunku do farm wiatrowych, która niosła PiS też w latach 2014-2016 właśnie do przyjęcia tych restrykcji wobec budowy farm wiatrowych, więc Prawo i Sprawiedliwość próbuje tutaj wykorzystać tą emocję, która przez te 8 lat wygasła już w dużej mierze, do tego, żeby zaatakować ten projekt Platformy i Trzeciej Drogi, no i też pokazać, że te ryzyka są bardzo duże. Oczywiście już pojawiły się postulaty odnośnie do utworzenia komisji śledczej w Sejmie, która miałaby zbadać tak zwaną Lex Kloska, czyli od nazwiska prawdopodobnej przyszłej ministry klimatu.
Czasem też Lex Wiatrak. Były też informacje o tym, że jakieś zawiadomienia mają być składane do CBA, do prokuratury.
Tak, dokładnie. Więc ten atak jest bardzo szeroki. No i on ma przede wszystkim pokazać, że Platforma chodzi razem z partiami przyszłej koalicji na pasku czy to zagranicznego kapitału, czy właśnie jakichś ciemnych sił lobbystycznych, które dążą do tego, żeby po prostu tych Polaków wywłaszczyć i wszędzie postawić te wiatraki. Więc to nie wygasło, bo widzieliśmy bardzo duże wzmożenie w zeszłym tygodniu. Ono pojawiło się z nową siłą od początku tego tygodnia. Jutro będziemy mieli sejmową komisję, która ma zająć się pierwszym czytaniem tego projektu. Z naszych informacji wynika, że nowa koalicja przygotowała tutaj przynajmniej 170 poprawek do tego projektu. Czy to też pokazuje, jak wielkim problemem stał się ten projekt dla nowej większości sejmowej, właśnie ze względu na jego i kompleksowość, i taką dwuznaczność niektórych rozwiązań regulacyjnych. Na tym etapie możemy spokojnie powiedzieć, że nowa większość sejmowa zdecydowanie zawaliła komunikacyjną część tego projektu.
Wczoraj rzeczywiście słyszeliśmy o tym, że koalicjanci, ale co ciekawe, nie PSL, który przygotowuje ponoć własne poprawki, ma je przedstawić jutro w Sejmie. Natomiast pozostali koalicjanci rzeczywiście podobno siedzieli wczoraj na wielogodzinnej naradzie i analizowali przyniesione przez siebie propozycje poprawek. Natomiast ja mam poczucie i zastanawiałam się, czy się ze mną zgodzisz, że ta strategia przyszłych koalicjantów, współtwórców przyszłego rządu, który, przypominam, ma powstać już w przyszłym tygodniu, ta strategia jest nieco niespójna. To znaczy nie ma jednej narracji o tym, jak kontrować zarzuty ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No i dość powiedzieć, że o ile jeszcze wczoraj była mowa o poprawkach, o zmianie tych kontrowersyjnych zapisów, ale jednak utrzymaniu liberalizacji ustawy wiatrakowej i przywrócenia obliga giełdowego, to dzisiaj słyszymy już z mediów, że najwyższe kierownictwo Platformy Obywatelskiej, czyli mówiąc wprost Donald Tusk, złożył takie polityczne zamówienie na to, żeby się z tych przepisów zupełnie wycofać, żeby ograniczyć ten projekt albo wycofać go i złożyć od nowa jako projekt wyłącznie mrożący ceny energii, albo obciąć go na Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych jutro w Sejmie w takim stopniu, żeby stał się on rzeczywiście projektem wyłącznie mrożącym ceny energii. Powiedz, czy widzisz w tym dialogu, który gdzieś toczy się za kulisami między koalicjantami, jakąś nadzieję na spójną, taką solidarną strategię? Właśnie tej solidarności też trochę mi brakuje w tym, co dociera do nas w przekazach medialnych, czy co słyszymy w naszych własnych rozmowach. I ta odpowiedzialność polityczna za projekt ustawy, mam wrażenie, że nierównomiernie rozkłada się między Koalicją Obywatelską czy wręcz Platformą Obywatelską, z której z tych środowisk eksperckich, prawniczych, politycznych wyszła zdecydowana większość tych przepisów czy rozwiązań zaproponowanych w projekcie, a Polską 2050, która jest odpowiedzialna rzeczywiście za tę część związaną z odległością wiatraków od budynków mieszkalnych, opartą na hałasie emitowanym przez wiatraki. To jest, są propozycje wyjęte żywcem z projektu Polski 2050, reprezentowanego przez Paulinę Henning-Kloskę w listopadzie 2022 roku. Trochę nie ma komu wziąć za ten projekt odpowiedzialności, mam takie poczucie. I tutaj docieramy trochę do tych kwestii komunikacyjnych, o których mam poczucie, że no, trzeba w tym podcaście porozmawiać. Z jednej strony o kwestii odpowiedzialności politycznej, a z drugiej strony o tym, jak poradzić sobie z tą aferą, co zrobić dalej.
Widzieliśmy bardzo dużą taką zmianę, jeżeli chodzi o podejście w obronie tego projektu po stronie i Koalicji Obywatelskiej, i Trzeciej Drogi. Zaraz po tym, jak ta afera zaczęła się rozpędzać w Sejmie, została zorganizowana konferencja, na której wystąpił Borys Budka, Paulina Henning-Kloska i oboje ci politycy bronili tego projektu, podkreślając jednocześnie, że połączenie tych wszystkich elementów, czyli mrożenia cen energii, liberalizacji przepisów wiatrowych i powrotu obliga, ma właśnie na celu to, żeby z jednej strony przyspieszyć transformację, a z drugiej no, obniżać te rachunki w średnim i długim terminie. No i tutaj ta opowieść była w miarę spójna, natomiast z każdą kolejną późniejszą godziną i dniem ta solidarność pomiędzy koalicjantami zaczęła się kruszyć, bo w kolejnych wypowiedziach Paulina Henning-Kloska, czy to dla PAP-u, czy później już w poniedziałek dla Polsat News, zaczęła podkreślać to, że ten projekt został jej przedstawiony i przyszedł ze strony Koalicji Obywatelskiej, środowiska eksperckiego właśnie pracującego na rzecz koalicji. Paulina Henning-Kloska przyznała się oczywiście do tego, że jej autorskim wkładem w to, tak jak też słusznie zauważyłaś, była ta część akustyczna, która pojawiła się w projekcie Polski 2050 jeszcze z listopada zeszłego roku. Te pozostałe przepisy, no to one rzeczywiście były autorstwa prawników i ekspertów doradzających największej partii przyszłej koalicji. Więc to pokazuje, że ta siła medialnego i politycznego walca ze strony PiS była na tyle mocna, że ta solidarność pomiędzy koalicjantami zaczęła się kruszyć. No i chyba też z tego powodu zaczęliśmy słyszeć o możliwym niepowołaniu Pauliny Henning-Kloski na stanowisko ministerki klimatu w przyszłym rządzie Donalda Tuska. Tą pogłoskę raczej traktujemy na razie jako plotkę. Znaczy nasze źródła twierdzą, że Paulina Henning-Kloska znajdzie się w przyszłym rządzie, a też Tusk nie zamierza ulegać tej presji ze strony PiS-u, by meblować mu rząd przed powołaniem faktycznego gabinetu, więc to byłoby też bardzo, bardzo zły precedens, pokazujący słabość nowej koalicji. I więc ja bym się raczej spodziewał tego, że Henning-Kloska utrzyma swoje stanowisko, ale takie ziarno niepewności zostało zasiane i to też widzimy w podejściu PSL-u na przykład do tej ustawy, bo PSL też poczuł się bardzo dotknięty tym, że raz, że nie został poinformowany o skali tego projektu, dwa, że jego eksperci nie brali w tym udziału i też słyszymy, że na tym etapie prac legislacyjnych, prac poprawkowych do tego projektu PSL też...
Został zaproszony, ale po prostu się nie stawił.
Po prostu się nie stawił i ma zgłaszać te swoje poprawki już na poziomie komisji, więc ewidentnie widać tutaj sporo takich pęknięć, których byśmy się jeszcze nie spodziewali przed formalnym powołaniem rządu. Więc konkludując, można powiedzieć, że ten zakład polityczny, który został przedstawiony, by włożyć różne przepisy do jednej ustawy po to, żeby prezydent jej nie mógł zawetować, zwłaszcza dotyczące wiatraków, on okazał się być porażką. Tak? Więc to, czego możemy się w tym momencie spodziewać, to najprawdopodobniej jakiejś formy rozbicia tego projektu właśnie po to, żeby spriorytetyzować to, co jest w tym momencie najbardziej potrzebne, czyli zamrożenie cen energii dla Polaków na ten pierwszy okres przyszłego roku, te wszystkie przepisy, które są wokół, potraktować jako osobny projekt i to nietrudno oczywiście przewidzieć, doprowadzi do tego, że prezydent najprawdopodobniej podpisze projekt mrożący cenę energii, ale przepisy liberalizujące budowę farm wiatrowych czy przywrócenia obligo zawetuje albo odeśle do Trybunału Konstytucyjnego. Oba scenariusze, scenariusz jednego projektu i dwóch projektów są bardzo niewygodne dla przyszłej koalicji, ale jakiś ruch ten przyszły rząd musi wykonać.
Cała ta afera w moim odczuciu stała się pierwszym nieuniknionym przykładem tej trudnej kohabitacji między rządem Donalda Tuska i większością byłej opozycji w nowym Sejmie, w nowej kadencji Sejmu, a prezydentem Andrzejem Dudą. Wiadomo było, że ta współpraca będzie trudna i może nieco niefortunnie, chociaż oczywiście trzeba było przedstawić projekt ustawy mrożącej ceny energii, ale może nieco niefortunnie ten pierwszy projekt, który wydobył ten konflikt trochę na światło dzienne, był właśnie projekt energetyczny, no bo ten program energetyczny, ambitne przyspieszenie transformacji nowego gabinetu było jednym z kluczowych takich gospodarczych postulatów w kampanii wyborczej. Ten projekt, który znalazł się w Sejmie, jest bardzo ambitny, jest, powiedziałabym, nawet jastrzębi. Próbuje upiec kilka pieczeni na jednym rożnie. Wygląda na to, że w efekcie upiecze tylko takiego małego ziemniaczka. Zastanawiam się i chętnie poznałabym twoją opinię na ten temat, co to oznacza dla długodystansowej polityki energetycznej tego nowego rządu, polityki Ministerstwa Klimatu pod prawdopodobnym przywództwem Pauliny Henning-Kloski, ale też polityki gospodarczej z zacięciem transformacyjnym, z zacięciem energetycznym w ogóle. Czy spodziewasz się radykalnego cięcia tych ambicji, które pokazywała ekipa ekspertów Koalicji Obywatelskiej, ale też politycy opozycji w kampanii wyborczej? Czy jest może jeszcze jakaś szansa na dialog z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie?
Tutaj prezydent na razie wypowiada się bardzo enigmatycznie, niczym sfinks można powiedzieć, podkreślając rolę sprawiedliwej transformacji w tego rodzaju sytuacjach regulacyjnych i jednocześnie odnosząc się, że będzie decydować o projekcie dopiero w momencie, w którym on wyjdzie z parlamentu i pojawi się na jego biurku. Więc ja się bardziej spodziewałem tutaj bardziej takiego jastrzębiego stanowiska prezydenta, natomiast no, ono jest przynajmniej na tym etapie bardzo wyważone. Ale też pamiętajmy, że prezes Orlenu Daniel Obajtek wysłał list do prezydenta pokazujący w szczegółach zagrożenie wynikające z tej nowej ustawy.
Ale bez bezpośredniego apelu o weto, po prostu z prośbą o analizę.
Ten apel się nie znalazł, aczkolwiek no, można wyczytać go...
Między wierszami.
Tak, z ducha tego listu, że najlepiej byłoby, gdyby ta regulacja została zawetowana przez głowę państwa. Może się wydarzyć tak, że nawet koalicja zdecydowałaby się na ten scenariusz rozbicia tych projektów na dwa, to prezydent może tutaj wsłuchać się w głos Daniela Obajtka i uznać, że no, tak być nie może i polska grupa nie będzie tutaj poszkodowaną spółką i nie będzie finansować tego zamrożenia cen energii. Oczywiście oddzielną kwestią jest, kto wówczas zostałby oskarżony o to, że Polacy muszą płacić o 70% więcej za energię elektryczną od nowego roku. Tu zapewne wywiązałaby się jakaś komunikacyjna wojna pomiędzy dużym i małym pałacem, pomiędzy premierem i prezydentem, nową większością oraz opozycją, konserwatywną. Nie przesądzając o wyniku takiego starcia, na pewno nie byłoby to korzystne dla nowego rządu, który ma główny cel taki, by przynajmniej do końca tego pierwszego półrocza 2024 roku utrzymać wszystkie regulacje na w miarę przejrzystym i podobnym poziomie co obecnie, właśnie po to, żeby suchą stopą przejść przez wybory samorządowe, a potem przez wybory europejskie. Więc ja bym tutaj jednak obstawiał, że to w większym stopniu może obciążyć nową ekipę i o to ona będzie oskarżana za to, że nie dowiozła i nie dogadała się właśnie w sprawie tych regulacji chroniących Polaków. Ale jeżeli chodzi o takie bardziej długoterminowe konsekwencje, bo tutaj w tej pierwszej części patrzyliśmy przede wszystkim na to, co się będzie działo w tym najbliższym okresie, to trzeba powiedzieć, że ten projekt i afera, która została zbudowana wokół niego, mogą mieć bardzo negatywne skutki dla w ogóle transformacji energetycznej w Polsce. No bo jeżeli teraz ten projekt zostanie rozbity na dwie części i liberalizacja przepisów wiatrowych zostanie zawetowana przez prezydenta, to możemy być pewni, że przynajmniej przez najbliższe niespełna dwa lata żadna progresywna zmiana właśnie w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie nie przejdzie już przez Pałac Prezydencki z podpisem głowy państwa, a to oznacza, że będziemy mieli bardzo duży problem z przyspieszaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Drugą rzeczą, która może wyniknąć i wpłynąć negatywnie na proces stanowienia prawa, zwłaszcza prawa energetycznego oczywiście, jest duży negatywny sentyment w stosunku do prawników, którzy przygotowywali tego rodzaju przepisy. Tutaj oczywiście nie ujmując pewnej dozy winy w stosunku do autorów tego projektu, jeżeli chodzi o dwuznaczność niektórych zapisów, ale też strategię komunikacyjną partii politycznych, to trzeba powiedzieć, że to może zadziałać jako taki straszak na różnego rodzaju środowiska przygotowujące projekty ustaw.
Albo choćby je konsultujące na te środowiska eksperckie.
Zwłaszcza jeżeli chodzi o taką nieufność co do ich intencji, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o kierownictwo polityczne, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy innych partii, że one zostaną znacznie bardziej wyłączone z tego procesu stanowienia prawa, co z jednej strony może ograniczyć ryzyka pojawienia się podobnych afer w przyszłości, ale z drugiej strony brak takiej dobrej współpracy pomiędzy środowiskami, które są eksperckie w swojej znajomości przepisów regulacyjnych, jeżeli chodzi o energetykę i klimat na poziomie krajowym i europejskim, będzie bardzo negatywnie oddziaływać na jakość tego stanowionego prawa, więc tego też bym się obawiał, takiego pokazania, że to już jest zbyt kosztowne i zbyt ryzykowna współpraca właśnie z tego rodzaju środowiskami. Ale znowu, podkreślę to jeszcze raz. Trochę same te środowiska sobie na to zasłużyły, bo też widzieliśmy bardzo silny nacisk na to, żeby wszystko wprowadzać naraz, żeby wszystko zliberalizować tak naprawdę właśnie w tej jednej ustawie, co z punktu widzenia politycznego i tej logiki podpisywania ustaw przez prezydenta jest jak najbardziej zrozumiałe, ale to było o kilka mostów za daleko zdecydowanie. Tyle za daleko, że sama branża wiatrowa w momencie, w którym ta afera zaczęła się rozkręcać, jasno dała do zrozumienia, że ona nie jest zainteresowana obniżaniem tych minimalnych limitów odległości farm wiatrowych poniżej 500 metrów, i zaczęła jakby wycofywać się z tych postulatów, które wcześniej były formułowane. Więc strach, który zajrzał w oczy sektorowi wiatrowemu i środowiskom prawniczym, które przygotowywały tę ustawę, rzeczywiście jest absolutnie rzeczywisty i to może być też takim wskaźnikiem, że szanse na tą progresywną politykę energetyczną nowego rządu zostaną znacząco ograniczone.
Będziemy oczywiście śledzić jutro temat tego projektu w Sejmie i losy tej ustawy. Dzięki za rozmowę, Robert, i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.